Siema Eryk, gotowy dzisiaj na trening?
No, odpocząłem w weekend po tym męczącym tygodniu zeszłym, więc no myślę, że damy radę teraz spokojnie.
Powiedziałeś, że mamy jeszcze defiladę, na Ryszowi wrócisz później?
Przedstawię przed faktem dokonanym.
No, powiedz jeszcze, że po paru dniach lecimy do Belgii na pokazy, także na pewno się ucieszę.
No to chodzi.
Przyszło jeszcze pismo, mamy jeszcze jedno zadanie do zrealizowania, ale to już powiem na briefingu, ale zadowoleni nie będziecie, także jak macie plany na weekend, to już ich nie macie.
Dobrze, o to w tym wszystkim chodzi.
Dzisiaj spędzamy dzień z zespołem akrobacyjnym Orlik. Jak się zaczyna wasz dzień? Oprócz tego, że się witacie, to wszystko gdzie się zaczyna? Gdzie się zaczyna ten dzień, powiedzmy, pracy, czy dzień spełniania marzeń?
Gdzie to się wszystko zaczyna? Już w domu. Kapitan Jabłoński, Michał, lider oraz dowódca zespołu akrobacyjnego Orlik. Wstaję rano. Już myślę o tym, co będę za parę godzin robić. Szykuję się do pracy, ta przysłowiowa kawa, szybki tost. Już w głowie jest to, co będę robić zaraz, jakie zadania mam postawione, jak się do tego przygotować. Jako lider i dowódca jestem odpowiedzialny za zbieranie wszelkich informacji do tego, żeby zadanie zostało wykonane. Chcę przede wszystkim wprowadzić taką atmosferę, żeby tą presję na tyle zniwelować wśród moich kolegów, żeby nie czuli tego stresu i tej odpowiedzialności na swoich barkach. Czyli zawsze się powiada taki żart, przychodzi się, mówię, siema Eryk, siema Anio, co tam u was? Zawsze jakaś taka rozmowa od drugiej strony, ten uścisk dłoni i po tych 5-10 minutach odmurzenia, no bo każdy go potrzebuje i jest skupienie, praca, robimy te wszystkie zadania, które zostały nam przedstawione, robimy przygotowanie i później znów wracamy do tych żartów. Dzień dobry wszystkim. 9.50 rozpoczynamy briefing na trening zespołu akrobacyjnego Orlik na dzień 21 sierpnia 2023 roku. Służby naloty. Na trening mamy IP majora Roberta Paciorka oraz kamerę porucznik Norbert Roczkowski. Warunki meteo. Tutaj synoptyk wysłał nam całą prezentację a propos stanu pogody na lotniskach zapasowych oraz na naszym lotnisku bazowania. Zachmurzenie średnie. Widzialność dobra, wiatr z kierunku 278 węzłów, więc nie powinno nam nic przeszkadzać. Po konsultacji z dyżurnym inżynierem lotów nie mamy żadnych przeciwwskazań do tego, żeby wykonać dzisiejszy trening. Wszystkie drogi kołowania, droga startowa sprawna, służby na miejscu. Plany na loty, tak jak jest na załączonym obrazku, dzisiaj wykonujemy całą standardową wiązankę, która została zapisana w dokumentacji lotów pokazowych, nie zmieniamy. Nic nie dokładamy, chyba że warunki atmosferyczne nie pozwoliłyby na bezpieczne wykonanie danej figury z wiązanki. Wtedy na komendę prowadzącego będziemy przerywać dany element z naszej układanki. Procedury odejścia są wszystkim znane, w zależności od danej figury ugrupowania odchodzimy w swoje strony, które były wcześniej omawiane. Tutaj się nie zmienia nic. Ktoś ma jakieś pytania? Dobra, w takim razie wiemy, co mamy robić. Spotykamy się o godzinie 10.15 na debriefingu. Dziękuję bardzo. Jabłoński 45.
Okej, dzięki.
Jesteśmy po briefingu i już tak de facto w drodze do maszyn jesteście.
Tak, to już jest ostatni przystanek dla nas na ziemi. Tutaj wpisujemy się w dziennik zadań. Jeszcze raz sprawdzamy dokumentację, czy każdy z członków zespołu wszystko podpisał, czy we wszystkim jest aktualny, czy zapoznał się z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz ograniczeniami przestrzeni, czy są notamy podpisane. Po opuszczeniu tych drzwi, scenariusz już jest z góry określony, wchodzimy już do maszyn z czystą głową i wykonujemy to, co zostało omówione. Nie zadajemy głupich pytań członkom zespołu, żeby ich nie wymić z rytmu. Każdy potrzebuje się przygotować indywidualnie i każdy przygotowuje się na swój sposób. Niektórzy chodzą i opowiedzą żart. Niektóry się zamknie w sobie i idzie w ciszy do samolotu. Niektóry jeszcze zadzwoni do rodziny, powie, słuchaj, idę na lot, będę za 40 minut. Różnie ludzie się mentalnie do tego przygotowują. I to jest te nasze przysłowiowe 50 metrów, które dzielą nas od tego miejsca do samolotów. To jest ten nasz czas. No i jesteśmy teraz na płaszczyźnie numer 4 na radomskiej tutaj ziemi. Jak można zauważyć, stoją samoloty, 6 sztuk i jeden zapasowy. Przejdziemy do sprawdzenia samolotu.
Czyli teraz trzeba obejść samolot?
Tak, dokładnie. Zwykle tak to wygląda i tak jakby tak upraszczając. Tak? Zaczynamy sobie od lewej strony, czyli tam, gdzie pilot wchodzi. Możemy sobie sprawdzić krawędź natarcia. Sprawdzamy sobie stan ogumienia, pneumatyka. Ogólnie klocków, czy tam nic nie cieknie, można to szczególnie zauważyć potem, bo tu są takie białe elementy, po których od razu widać, czy są jakiekolwiek wycieki, czy też nie, więc to jest ten moment, który możemy jeszcze sprawdzić następnie przechodząc. Możemy sobie tym charakterystycznym dźwiękiem, no pilot już każdy wie tak naprawdę, jak ten dźwięk powinien wybrzmieć i wiemy, czy ta osłona silnika jest dobrze zapięta, czy też nie. Podchodzimy do śmigła, każdy pilot inaczej to śmigło dotyka, bo tak naprawdę traktujemy to jak swoją własną taką rodzinę, można powiedzieć. Z czułością sobie sprawdzamy te krawędzi natarcia tego śmigła, czy nie ma żadnych zabrudzeń, pęknięć farby, czy nie ma żadnych takich uszkodzeń mechanicznych tego śmigła, ponieważ to jest nasze bezpieczeństwo, tak? Sprawdzamy lotki, czy chodzą w odpowiedni sposób, bez żadnych zakłóceń takich związanych z jakimś ciałem obcym na przykład. Anteny kierujące, GPS, czy też od ILS-a sprawdzamy, czy są na swoim miejscu, ster wysokości, to samo. Bierzemy lotkę góra, dół, sprawdzamy, czy jest pełne wychylenie sterów, czy tam nic nie blokuje. Ogromniki, lampki, czy nie ma żadnych potłuczonych ani pękniętych. I po sprawdzeniu tego samolotu udajemy kasetę technikowi, ona szczytuje wszystkie parametry lotu, jaki wykonujemy i podpisujemy dokumenty o przejęciu samolotu. Następnie ja wchodzę do kabiny, żegnam.
Co się życzy przed?
Co się życzy? Tyle samo startów, co lądowań. Moja historia jest w ogóle o tyle śmieszna, że mój ojciec jeszcze wcześniej latał w zespole akrobacyjnym Orlik. Mieszkaliśmy tutaj na Sadkowie blisko lotniska, także te Orliki non-stop towarzyszyły mi od najmłodszych lat. I ile razy pamiętam, tata przychodził z pracy, to zawsze mówił o Orliku. Ten Orlik był zawsze. To była jego ukochana maszyna, on na nim latał, na nim się spełniał i może jakoś tak podświadomie to weszło. Poza tym zawsze mówił o tym, że ten samolot jest trudny. I to może też tak spowodowało, że no, on jest trudny, to może fajnie go tak okiełznać, mówię. A jak nie dam rady? Też takie się pytania pojawiały. Wydaje mi się, że to wpłynęło na moją decyzję, że chcę zostać pilotem, że chcę latać na Orliku, że chcę latać w zespole akrobacyjnym Orlik. Dla mnie to zawsze było coś wyjątkowego, bo nie tylko łączyło się z pasją, ale też z takimi emocjami może bardziej rodzinnymi. Każdy chce przerosnąć swojego ojca i chyba też to spotęgowało, że jak najszybciej może chciałem zostać przyjęty do tego zespołu.
Czwarty rok to jest ten moment, w którym zapoznajecie się z Orlikami. Pamiętasz to swoje pierwsze spotkanie z Orlikiem podczas jeszcze edukacji, można powiedzieć?
Pamiętam. Pierwsza myśl to mówię, co za cholera. W sensie on się nie słucha, on się wyrywa. Jego trzeba ciągle kontrolować, jego trzeba ciągle sprawdzać. Czy jest niewdzięczny? Nie, tu bym skłamał. Jest wdzięczny. Wybacza dużo, ale też dużo uczy. W sensie jak sobie wprowadzisz błąd, to on ci sam z tego błędu nie wyprowadzi. Musisz tak postąpić z tą maszyną, żeby jako ty pilot masz go zdominować, masz zrobić to, co uważasz za słuszne, a maszyna ma cię słuchać. I to właśnie jest fajne, że tam nie ma żadnych systemów, które ci pomogą, tylko jesteś ty i maszyna. Jakie są twoje ruchy, jakie są twoje działania, tak samolot będzie latać. I to jest piękne, bo to jest takie latanie, w którym pilot jest w stanie się związać emocjonalnie z maszyną. Orlik jest piękny, a wiadomo, że jak coś jest piękne, to się dużo wybacza. I tak samo w życiu, nie oszukujmy się. I przez tą swoją piękność on potrafi zauroczyć. I przez to, że on oddaje twój charakter, bo tam nie ma żadnych systemów, które wspomagają ci w jakiekolwiek latanie, określa ciebie. Jak mocno targasz, to widać od razu z zewnątrz. Jaki jest twój charakter, czy jesteś szybki, dynamiczny, czy jesteś powolny i precyzyjny, powiedzmy, tak? To wszystko ten samolot ci pokaże. I on pięknie opisałby swojego własnego pilota, który na nim wykonuje lot. To po prostu po tej technice można określić doskonale człowieka, jaki ma charakter, temperament, co w danym momencie tak naprawdę myśli. Ale gdzie się najbardziej zakochałem w samolocie? Po małym zdarzeniu lotniczym, który mieliśmy już na pokazach tutaj w tym roku i mimo dużych uszkodzeń statku powietrznego, ten Orlik się odwdzięczył tymi całymi latami, kiedy człowiek dba o niego, troszczy go, traktuje troszeczkę jak swoją własną rzecz, tak? Taki swój samochód, ten pierwszy, nie ten daily, tylko ten pierwszy taki, który służy na te dłuższe trasy. Każdy dba, ten olej wymienia i tym podobne rzeczy. I to jest chyba to samo, że tyle serca włożyliśmy, że ten samolot koniec końców się odwdzięczył i udało się bezpiecznie wylądować.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie incydentu, do którego doszło w okolicach Radomia. W trakcie szkoleń akrobacyjnych doszło do kolizji samolotów, mówi major Tomasz Wiktorowicz z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.
Generalnie wiemy tyle, że doszło do zdarzenia z udziałem statku czy też statków powietrznych. W chwili obecnej trwają czynności realizowane w trybie artykułu 308 KPK.
Do incydentu doszło podczas pokazu towarzyszącemu otwarciu lotniska w Radomiu. Dwa wojskowe samoloty szkolno-treningowe Orlik miały zetknąć się podczas manewru skrzydłami. W wypadku nikt nie ucierpiał.
Co ty w tym momencie czułeś?
No właśnie zdziwiłem się, bo tak naprawdę nic. Myślę, że tu wyszedł bardzo dobry proces szkolenia, że człowiek w tej sytuacji nie myśli. Znaczy nie, skłamałbym. Myślałem za wszelką cenę skierować samolot od terenu zabudowanego, żeby nic, nie daj Boże, się nie stało ludziom na ziemi. Czyli odciągnięcie samolotu od linii pokazu, polecenie w miejsce zalesione, gdzie jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś by tam był, że kogoś mogłaby, nie daj Boże, zranić jakaś spadająca część samolotu. A w późniejszym etapie to tak naprawdę już nic, działa się mechanicznie, można powiedzieć troszeczkę jak małpa, bo bierzesz tak naprawdę los w swoje ręce i od twojej decyzji zależy, co będzie zaraz, bo ten samolot cały czas się przemieszcza. To był taki, można powiedzieć, najpoważniejszy incydent, który w życiu miałem. Znaczy, co? Ja, przepraszam, mam nadzieję, że to był najpoważniejszy incydent, jaki w życiu miałem. No ale musimy się liczyć z tym, no zespół akrobacyjny to nie jest lot z punktu A do punktu B i zrobienie czegoś, można powiedzieć, metodycznie na dużej wysokości, gdzie jest dużo czasu, każdy się z tym liczy. Wiele zespołów akrobacyjnych na całym świecie miało wypadki, więc taki charakter, no ciągnie cię to, pchacie to cały czas do tego, żeby iść dalej, dalej i dalej i nie patrzy się tak naprawdę już wstecz. Wyciągnęliśmy wnioski z tego, co tam było źle, poprawiliśmy nasze procedury awaryjne. I bardzo dobrze, tak? Teraz już wiemy, że jakby taka sytuacja miała miejsce, to zareagowalibyśmy jeszcze szybciej, jeszcze lepiej i to tylko dobrze.
Kiedy ci się narodziło w głowie, że to tu ma być twoje miejsce, że Radom i Orliki? Był jakiś moment taki przełomowy?
Może moment zaproszenia już do zespołu przez poprzedniego dowódcę? Nie wiem, czy akurat ten moment, ale na pewno jeden, z których mi zapadł i ugruntował mnie w tym. W 15 już przyszedłem do jednostki, no i tak naprawdę już zacząłem się tam kręcić koło chłopaków. Wszyscy już wiedzieli o tym, że chcę, ale... No patrzę się na takiego młodego, dobra, człowieku, ty to najpierw musisz polatać, najpierw musisz, żeby te piórka ci urosła, dopiero potem ty się stary, jak ty warunków nie masz, umiejętności pewnie jeszcze żadnych nie masz. To mnie troszeczkę tak zmotywowało, a to popatrz. Nie? I pamiętam, że to był taki okres intensywny mój bardzo, bo bardzo dużo latałem, dużo szkoliłem się, robiłem wszystko po to, żeby jak najszybciej osiągnąć ten próg godzinowy, żeby w ogóle... móc aplikować do zespołu akrobacyjnego. Orlik tam jeszcze pełni funkcję jako kamerzysta, chwilowo jako komentator. Następnie przeszedłem na funkcję instruktora pilota i po uzyskaniu tych wszystkich progów, które są wymagane, żeby w ogóle startować do zespołu, już przyszedł ten magiczny moment, kiedy członkowie zespołu usiedli i wyrazili swoje tak lub nie. I padło to magiczne słowo, że zapraszamy cię jako pilota zespołu akrobacyjnego Orlik i zaczynamy szkolenie rób kwit. No i to chyba było to takie, to już. No i tak zaczynałem od prawej strony, bo było mi łatwiej. Nie wiem czemu jakoś tak lepiej mi się lata na prawej stronie. Później zwiększyli mi poziom trudności, przeszedłem na drugą prawą rękę. No i tak poprzedni dowódca coraz tak bardziej zwiększał tą poprzeczkę. Zwiększał ją i w końcu mówię, dobra Jabol, no to teraz co? Kolejny etap szkolenia na solo. No i przyszedł taki moment w 2021 roku, że przyszedł dowódca i powiedział, że Jabol planuje cię na lidera. Na początku nie wiedziałem, o co chodzi, czy mam tylko prowadzić, nie wiem, jakieś tam przeloty, jakieś pomniki, czy tam jakieś flagi kłaść. No ale potem szybko mi uświadomił, że z tym się wiąże jeszcze jedna rzecz, że oprócz tego, że jesteś liderem, to zostaniesz również dowódcą. No i to tak naprawdę mnie psychicznie zgniotło, bo to jest bardzo duża odpowiedzialność. I czułem tak wewnętrznie, że jeszcze nie jestem gotowy. Ten pierwszy rok był dla mnie ciężki. Nie wiedziałem jeszcze z czym, co się je. Mnóstwo telefonów, mnóstwo osób, które coś chcą i oczekują, że ja im odpowiem. I nagle nie może być takiej sytuacji, że ja powiem, hej, czekaj, nie wiem. I nagle dochodzi do takiego momentu, to już jest ten czas, kiedy dzieciństwo się już twoje skończyło i musisz wziąć odpowiedzialność na swoje barki. I jeżeli ty coś skasztanisz, to wszyscy skasztanią. W sensie całą pracę, którą ludzie włożyli w to, żebyś ty poleciał, a ty to zepsułeś, no to chłopie, to gdzie to twoje miejsce? I to było takie przytłaczające. Później wiadomo, już z miesiąca na miesiąc to było coraz lepiej. Już się w tym bardziej odnajdywałem. Dodatkowym jeszcze czynnikiem to jest to, że ja nie mogę zawieść zaufania kolegów, bo oni wszyscy nie patrzą na ziemię, czy tam prędkość, czy swoje parametry, tylko patrzą na mnie. Ja jestem ich prędkościomierzem, wysokościomierzem. I najtrudniejsze, co jest dla mnie może nie do przeżycia, ale do uświadomienia sobie, to to, że ja nie mogę zawieść ich zaufania, czyli nie mogę popełnić błędu. Bo jak ja popełnię błąd, to może się skończyć źle. Dlatego zebranie tych wszystkich czynników powoduje, że ta pozycja jest trudna, może nie fizycznie, ale na pewno psychicznie.
Jak sobie w takim razie z tym radzisz? Czy to jest coś, co cię napędza?
Zależy. Niekiedy jest to tak obciążające, że chodzę smutny, a niekiedy jest to tak uzależniające, że nie umiem bez tego żyć. I przed treningiem czy pokazem widać, że się zmieniam, bo nawet mi koledzy to mówią, że jestem skupiony, można to odebrać nawet jako smutny. Ale wystarczy polecieć, zrobić to i nagle człowiek odzyskuje wszystkie siły i czuje się z tym wszystkim dobrze. Wydaje mi się, że ten smutek to nie jest smutek, tylko takie skupienie, żeby wykonać dobrze zadanie, żeby szóstką wystartować i szóstką wylądować.
I później de facto lądujesz i później znowu chcesz wsiąść. To jak trochę uzależnienie.
No, takie trochę jest. Co jeszcze jest takim elementem trudności, to, że zaczynasz dowodzić swoimi kolegami, a to jest ciężkie, dlatego, że oni cię znają, oni znają twoją historię. Bardzo ciężko jest powiedzieć komuś, stary, przegiąłeś, weź to popraw, tak, bo psujesz całokształt. Ciężko się krytykuje innych, którzy są twoimi kolegami, to jeszcze tak dobrymi kolegami. Wiadomo, że to działa w drugą stronę. Ja bolę, słuchaj, źle tu poprowadziłeś mnie, zrób to, zrób tamto, okej. Okay. Jak widzisz, może nie obrażono minę, ale smutną minę swojego kolegi, to chcąc, nie chcąc też powiedzieć, nie, no stary, nie łam się, nie? Ale nie możesz tego zrobić, bo ty za to odpowiadasz i ty tym dowodzisz. I on musi wiedzieć, że coś zrobił źle, że z czym się spóźnił, a z drugiej strony być jeszcze na tyle w porządku i fair, żeby nie przegiąć w drugą stronę. Ale cieszę się, że udało się zrobić taką fajną atmosferę dobrych kumpli, którzy naprawdę skoczą za siebie w ogień. No, niejednokrotnie były takie sytuacje, że już koledzy widzieli, że za dużo mam na tej głowie i nagle jeden, ty, dobra, ja wezmę od ciebie to, ja wezmę od ciebie to, ja wezmę od ciebie to, super, tak? Jabol, ty odpocznij chwilę, zajmij się tym, tym i tym, żebyś nas bezpiecznie przeprowadził przez te elementy zadania, a my ci pomożemy z kwitami. No i to jest super, bo wtedy naprawdę ci koledzy, mogę powiedzieć przyjaciele, pokazują ci, nie jesteś z tym sam. I to jest piękne.
Czy wy jesteście taką rodziną, że jak wskoczą w ogień, ten ogień też może być synonimem grilla? Jak jesteście ze sobą blisko?
To też zależy, jak na to spojrzeć, bo spędzamy tyle czasu ze sobą razem w robocie, spędzamy tyle razem czasu ze sobą na różnych wylotach, że jak wracamy, to na tyle mało czasu mamy dla rodziny, że chyba każdy woli ten czas oddać, no mogę powiedzieć, o swojej drugiej pasji, czyli mojej rodzinie. No, moje dzieciaki cierpią na tym, że jesteśmy tyle w pracy, więc staram się im to w 100% wynagrodzić, żeby po prostu, żeby nie mówili, jak to mają w zwyczaju, że mu tatuś znowu wychodzi. Ale tak, spotykamy się. Tylko najgorsze jest to, że się spotykamy i znowu gadamy o lotnictwie, o treningach, a że to mogłeś tam, a to tam i tak ciągle się przewija ten temat tych treningów. No nie potrafimy chyba z niego zejść. Oczywiście zdarzają się inne rozmowy, ale znów się zaraz wraca do lotnictwa.
A co tata mówi dzieciom, gdy się pytają, dlaczego to znowu wychodzi?
Przede wszystkim, że ich kocham, to pada zawsze. Że tatuś wróci, to też pada zawsze. Moje dzieci również oglądają, czy to na YouTubie, czy tam w telewizji, samoloty. Non-stop. Ten dwulatek mój, Maksymilian, to po prostu non-stop. Wziu, tata wziu. Czyli tata lata. I to im troszeczkę rekompensuje, że jednak może nas zobaczyć tam na YouTubie, czy tam w telewizji, czy tam w innych mediach społecznościowych, że ten tata, mimo że go nie ma w domu, ale on jest. W sensie robi jakąś tam pracę, gdzie jest zapisywany na jakichkolwiek nośnikach. Więc mimo, że jesteśmy daleko, to dalej może nas oglądać. Więc wystarczy tylko kliknąć odpowiedni kanał i już tata jest.
Nie da się uciec. Nie można powiedzieć małżonce, że nie jest się w pracy.
No tutaj się nie ukryje. Żona już zna aplikację Flight Radar, więc ona doskonale wie, kiedy startuję, kiedy ląduję, gdzie jestem, co robię i jeszcze mi tego GPS-a w komórce brakuje, już będzie wiedziała o mnie wszystko.
Zastanawiałeś się w ogóle kiedyś nad tym, co by było, gdyby nie Orliki?
Nie. Nie wiem, co by było ze mną, gdybym nie był pilotem. Przede wszystkim pilotem wojskowym. Nie jestem w stanie sobie nawet tego wyobrazić. To była jedyna droga, jaką ja widziałem i wydaje mi się, że byłbym po prostu w życiu bardzo nieszczęśliwy, gdybym nie mógł wykonywać tego, co robię obecnie.
A dlaczego to jest miejsce, w którym ty chcesz być? Co ci to niebo dostarcza?
Jak powiem, że wolność, to będzie już tak przereklamowane, że już nikt nie chciał tego słuchać, ale właśnie tak wydaje mi się chyba, że tam jestem z sobą, nie muszę nic udawać, robię to, co kocham, jestem w tym dobry, to dostarcza tyle wspaniałych emocji tobie, jako człowiekowi, że chcesz przebywać w tym. No.
Stres jest zaraźliwy i ta adrenalina, która chyba towarzyszy, to bardzo kręci. Dodatkowo tak mi się wydaje, że po prostu jak się wychodzi z tej kabiny po wykonanym dobrym locie, to chce się do niej jeszcze raz wejść i zrobić ten lot jeszcze raz. Myślę, że ten wystrzał takiej adrenaliny, bo tam małe są wysokości, małe odległości, ciągle coś się dzieje, nie ma tak naprawdę dwóch takich samych pokazów, mimo że to wygląda jakby to były dwa takie same pokazy, bo idziemy w prawo, idziemy w lewo, idziemy do góry, do dołu, no wow, tak, robimy pętle, jakieś tam rozejścia, no niby jest to samo, a jednak dla pilotów nie. Każdy lot jest inny i to jest chyba takie jeszcze wciągające, że tak naprawdę nie wiesz, co będzie i chcesz się z tym w pewnym sensie zmierzyć. No a przy okazji, no nie oszukujmy się, każdego kręci coś takiego, że wykonuje się coś wyjątkowego. Coś, co powiedzmy nie ma dostępu wiele ludzi, więc wydaje mi się, że to jeszcze jest takie i budujące i tak, jak to się u nas mówi, cieszy mi.
Myślisz czasem o tym, że kiedyś trzeba będzie wylądować?
Oczywiście, że myślę o tym, bo dzieci mi dorastają, taty nie ma, nie mogę być na jakichś ważnych uroczystościach dla mojej córki, chociażby już 5 lat w tym roku skończy. Boli mnie to. Boli mnie to i czuję się z tym psychicznie źle, że kobieta, która liczy na swojego tatę, ja muszę jej powiedzieć, że nie. Ona tego nie rozumie, że prowadzenie zespołu to jest coś na tyle wyjątkowego, na co warto poświęcić każdy swój czas. I bardzo ciężko jest wytłumaczyć takiemu dziecku, że tatuś nie może, bo idzie do pracy. Kiedy ona ci odpowiada, ale tatusiu, już byłeś w sobotę i w niedzielę w pracy. No tak, za tydzień też w sobotę i w niedzielę lecę. Psychiczna udręka. Co prawda kabina i zespół mi to wynagradza, ale bardzo ciężko jest pogodzić i rodzinę, i swoją pasję. Ale nie da się latać w zespole wiecznie. Trzeba po prostu wiedzieć, kiedy zejść z tej przysłowiowej sceny, powiedzieć, to już dość, już poświęciłem temu tyle lat, że już dość, tak? Czas dać młodym miejsce, ustąpić. Tylko najważniejsze jest to, żeby wychodząc z zespołu czuć się w pełni spełnionym i szczęśliwym, że się poświęciło temu część swojego życia, bo to zostanie.
Daleko ci do tego spełnienia?
Jeszcze latam, więc czuję się spełniony. Naprawdę czuję się spełniony w tym, co już jest za mną. Chciałbym to tylko udoskonalić, tak naprawdę. Nie wiem, czy jest jeszcze coś kolejnego, co mógłbym w zespole jakąś drogą jeszcze kroczyć. Chciałbym po prostu to pielęgnować, co już zbudowaliśmy, bo jest dobrze i żeby było po prostu jeszcze lepiej.
Po treningu jesteście.
Tak, po treningu wszystko się udało. Super, koledzy się sprawdzili, naprawdę fenomenalna robota. Jeszcze trochę mi zaschło w ustach. Słowa mi się plączą, jeszcze te emocje grają. No, coś wspaniałego. Także mam nadzieję, że to, co dzisiaj pokazaliśmy, pokażemy również na airshow i nie będzie żadnych niespodzianek dla nas. Także My jesteśmy zadowoleni. No i co? Po sprawdzeniu samolotu musimy wrócić do tej szarej rzeczywistości. Zaraz siadamy, przeanalizujemy sobie na kamerze wszystkie nasze błędy, bo razem z pilotem instruktorem, który tam był w tym punkcie centralnym, gdzie wykonywaliśmy pokaz, był również nasz porucznik z kamerą, który wszystko nagrywał. Zaraz przyjadą tutaj i zrobimy sobie debriefing, czyli obejrzymy trening, przeanalizujemy błędy, co można było zrobić lepiej, co można było zrobić może inaczej. No a samolotami zajmuje się nasza dzielna tutaj drużyna techniczna, która zadba o to, żeby samoloty poleciały na następny lot już z podchorążymi. Teraz oglądamy taśmę treningu, który kilka minut temu został wykonany już praktycznie w powietrzu. I patrzymy takim krytycznym okiem, bo nie ma bardziej krytycznych osób niż koledzy z zespołu. Wszystko wytkną, wszystko są w stanie zaopiniować, więc w tym miejscu jest największa krytyka, ale również i najwięcej pochwał. Beczka w tym kącie, Pacior, jak?
No lepiej, panie mistrzu.
No to ja tu pełnomocniałem, a i tak...
Ale nie, wysokość była inna.
Czemu zostałem?
Niżej robiłeś
niż niżej.
No dobrze, serio.
Patrz, tutaj to się...
No to jest spadł. No.
Tutaj to wiesz... Dalej od kryształu. Przeciągnięty już miał.
Dobra, panowie, widzicie, obejrzeliśmy nagrania z dzisiejszego treningu. Widzę, że jakieś nietęgie miny. Każdy widział swoje błędy. Każdy wie, jak ma je poprawić. Nie ma ludzi, którzy się nie mylą, a po to są treningi, żeby to poprawiać i udoskonalać. Także nie ma co się łamać. Każdy wie, co ma robić. Widzimy się jutro na następnym treningu, przemyśleć to, uspokoić się, wyspać się, odpocząć i co? A teraz wracamy do szkolenia podchorążych, jak to mówią, zakładamy homonto i do orania.